Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o psychobiotykach, mianem których określa się bakterie o udowodnionym korzystnym działaniu na zdrowie psychiczne człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne, w tym szczególnie depresja, są poważnym problemem we współczesnym świecie, jedną z głównych przyczyn niesprawności, niezdolności do pracy, a także samobójstw. Wiele ostatnio przeprowadzonych badań wskazuje na związek między zaburzeniem psychicznym a składem mikrobioty jelitowej, co potwierdzają różnice w składzie flory jelitowej występujące u osób zdrowych i chorych na depresję. Terminem mikrobioty określa się ogół mikroorganizmów, czyli bakterii, wirusów, grzybów, które występują w danym środowisku, w tym przypadku w organizmie człowieka. Pojęcie mikrobiom odnosi się natomiast do zespołu genów organizmów mikrobioty. Badania wykazały, że bakterie znajdujące się w jelitach mają ważne znaczenie dla organizmu człowieka i skład mikrobioty jelitowej, jaka jest uwarunkowana indywidualnie, uzależniony jest nie tylko od genetyki, wzrostu, rozwoju, ale także lokalizacji. Ponadto skład mikrobioty wykazuje różnice w zależności od odcinka przewodu pokarmowego. Wśród mikroorganizmów, które w większości zbudowane są z bakterii beztlenowych, mikrobiom jelitowy odpowiedzialny jest za wiele funkcji, które związane są z perystaltyką jelit, trawieniem, a także wchłanianiem składników odżywczych. Mikroorganizmy wchodzące w skład mikrobioty jelitowej ograniczają rozwój bakterii chorobotwórczych, a także regulują elektrofizjologiczną aktywność układu nerwowego jelit. Skład mikrobioty jelitowej u około 1/3 ludności jest taki sam. Natomiast pozostałe 2/3 mikroorganizmów wykazują zmienność osobniczą zależną od wymienionych już czynników. Coraz większa świadomość wpływu mikrobioty jelitowej na zdrowie człowieka była powodem, że w 2007 roku rozpoczął się Human Microbiome Project, który był realizowany przez Narodowy Instytut Stanów Zjednoczonych, którego celem było poznanie składu mikrobioty człowieka i jej zależności od chorób. Szczególnie w ostatnich 15 latach prowadzone badania potwierdziły, że jelita człowieka są skolonizowane przez mikroorganizmy, jak już mówiłam, bakterie, archeowce, wirusy, eukariota, określane mianem mikrobioty jelitowej, jaka jest zdominowana przez bakterie należące do typu Firmicutes i Bacterioides. Mniej liczne są protobakteria, aktinobakteria i fuskobakteria. Wiadomo, że ten złożony system czy ekosystem podlega nieustannym zmianom w życiu człowieka, począwszy od życia płodowego, i skład flory jelitowej najkorzystniej kształtowany jest podczas fizjologicznego porodu, czyli siłami natury, ale także zależy od sposobu karmienia dziecka, diety w kolejnych latach życia, farmakoterapii, szczególnie zażywania antybiotyków, sterydów czy leków określanych mianem inhibitorów pompy protonowej, ale także zależy od przebytych stanów zapalnych, zabiegów w obrębie przewodu pokarmowego. Bakterie jelitowe pełnią funkcję metaboliczną, odżywczą i immunologiczną, które się wzajemnie uzupełniają w ludzkim organizmie. Aktywność metaboliczna bakterii jelitowych opisują zdolności flory jelitowej do rozkładu niestrawionych resztek pokarmowych w drodze fermentacji, jakich produktami przemian są m.in. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe stanowiące źródło energii dla komórek nabłonka jelita grubego, określanym mianem kolonocytów. Metabolity te wpływają również na ciągłość nabłonka jelitowego i liczbę komórek wyścielających kosmki jelitowe, także krypty, czyli zagłębienia prowadzące do gruczołów, wpływając na funkcję odżywczą drobnoustrojów saprofitycznych. Szczególną rolę odgrywa maślan, który jest wytwarzany przez takie bakterie jak Faecobacterium czy Clostridium, wybrane rodzaje bakterii jelitowych, w tym również mikrobiota jelita cienkiego, wytwarzają także witaminy, głównie witaminę K, ale także witaminy z grupy B. Mikrobiota jelitowa zwiększa również przyswajalność składników mineralnych i odgrywa rolę w procesie trawienia tłuszczów. Drobnoustroje jelitowe pobudzają ponadto wytwarzanie mucyn, czyli pokrywają błonę śluzową, nabłonek jelitowy śluzem przed inwazją drobnoustrojów i toksyn, zapobiegając ich przedostawaniu się do układu krwionośnego z następczym ryzykiem ewentualnego rozwoju stanu zapalnego. Mikroorganizmy tworzące ten ekosystem jelitowy uczestniczą także w szybkiej eliminacji szkodliwych antygenów obecnych w świetle jelita, co odbywa się na drodze molekularnej przez przyłączenie struktur bakteryjnych do pewnych receptorów. Sprawne i prawidłowe mechanizmy współdziałania mikrobioty jelitowej z komórkami tkanki limfatycznej czy chłonnej przewodu pokarmowego wpływają na wytworzenie tolerancji wobec bakterii saprofitycznych, a także antygenów żywnościowych. Ostatnio zbadano dokładniej znaczenie osi jelitowo-mózgowej w zaburzeniach nastroju, jaka jest dwukierunkowym, złożonym systemem zależności między pracą mózgu a mikrobiotą jelitową, czyli florą bakteryjną jelit. Dysbioza mikrobioty, czyli zaburzenie składu flory bakteryjnej, może powodować zmiany zarówno w zachowaniu, jak i w nastroju, ale także stres może być przyczyną zaburzenia odpowiedniego stanu tej flory i za chwilę opowiem o wpływie czynników patologicznych na mózg i mikroflorę jelit. Czynniki stresowe, zewnętrzne, dla przykładu ostre światło czy głośne dźwięki, są rejestrowane przez układ nerwowy odbierający bodźce zmysłowe, ale także czynniki stresowe wewnętrzne, czyli głód czy pragnienie, docierają do mózgu. Kolejno oba rodzaje tych stresorów kierowane są do struktur limbicznych układu mózgowego, obejmującego część kory mózgowej, także różne struktury podkorowe, w tym hipokamp, gdzie dokonuje się analiza i przetworzenie informacji docierających sygnałów nerwowych, co skutkuje wyzwoleniem określonych reakcji układu wegetatywnego i emocjonalnych. Szczególne znaczenie ma również aktywacja układów pod wzgórze przysadka nadnercza i układu adrenergicznego, skutkującego uwolnieniem hormonów stresu. Badania naukowe potwierdzają, że zachowanie może przynajmniej częściowo zależeć od składu flory bakteryjnej. Jak wspomniałam, jelito i mózg komunikują się ze sobą przez tak zwaną oś mózgowo-jelitową, jaka stanowi zespół neuronów, w tym nerw błędny i włókna splotów jelitowych. Zazwojowe włókna, te sploty nazywają się Auerbacha i Meissnera, które łączą centralny układ nerwowy człowieka z przewodem pokarmowym, ale także z gruczołami, jak trzustka czy wątroba. Komunikacja między jelitem a mózgiem ma więc charakter dwukierunkowy, gdzie zaangażowane są różne czynniki wymieniane neuronalne, endokrynne i odpornościowe. Wyniki badań naukowych sugerują, że zespół mikroorganizmów jelitowych, wydzielając szereg substancji neuroaktywnych, a także immunokompetentnych, kształtuje właściwą strukturę oraz funkcje obszarów mózgowia zaangażowanych w kontrolę emocji, aktywność ruchową, a także procesy poznawcze. Wykazano, że mikrobiota jelitowa jest zaangażowana w procesy mielinizacji neuronów kory przedczołowej, czyli pokrywania osłonką mielinową włókien nerwowych, ale także mikrobiota jelitowa współuczestniczy w kształtowaniu ultrastruktury wspomnianego już ciała migdałowatego i hipokampu, gdzie mieszczą się nie tylko środki pamięci, ale właśnie emocji. Z piśmiennictwa wiadomo o udziale i wpływie mikrobioty jelitowej w powstawanie i rozwój, czyli w patogenezie, przebiegu klinicznym zaburzeń neurorozwojowych, emocjonalnych i schorzeń neurodegeneracyjnych. W badaniach udowodniono, że toksyny uwalniane przez drobnoustroje chorobotwórcze mogą wpływać na nastrój, na zdolności poznawcze na drodze pośredniej związanej z pobudzeniem układu odpornościowego albo przez specjalne receptory zlokalizowane na powierzchni komórek w mózgu, określanych mianem komórek Gleyowych, jakie pełnią bardzo ważne funkcje odżywcze, podporowe, ale także wiele innych nadal badanych. Dotychczasowe badania przeprowadzone co prawda na zwierzętach wielokrotnie wykazywały związek między składem mikrobioty jelitowej zwierząt a ich zachowaniem. Czy tak jest u ludzi? Wykażą następne badania. Bakterie wchodzą w skład mikrobioty jelitowej należąc do różnych rodzajów i szczepów, wywierają w związku z tym różnorodny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Mikrobiota jelitowa, jak wspomniałam, według badaczy może mieć wpływ na rozwój depresji za pomocą mechanizmów takich jak dwukierunkowa komunikacja przez oś mózgowo-jelitową, ale także zmiany stężeń związków należących do różnych szlaków metabolicznych na wytwarzanie cytokin prozapalnych w odpowiedzi na bakterie oraz przekazywanie sygnałów za pomocą neuroprzekaźników. Mimo aktualnych badań stan wiedzy według piśmiennictwa jest nadal niewystarczający, dlatego według badaczy konieczne są dalsze badania wpływu mikrobioty jelitowej na nastrój i stan psychiczny, w tym depresję. Ale w piśmiennictwie podkreślano, że w przyszłości bakterie mogą być czynnikiem wspomagającym leczenie farmakologiczne osób chorych na depresję, tym bardziej, że zaburzenia równowagi w obrębie mikrobioty jelitowej, określane mianem dysbiozy, wywołują zmiany przepuszczalności bariery jelitowej, jaka stanowi strukturę w jelicie, którą tworzą komórki nabłonkowe pokryte warstwą ochronnego śluzu zasiedlanego przez zespół mikroorganizmów jelitowych oraz komórki układu krwionośnego, chłonnego, odpornościowego i nerwowego. Głównym elementem bariery jelitowej jest tak zwana monowarstwa komórek nabłonkowych, utworzona przede wszystkim przez enterocyty, czyli komórki nabłonka jelita grubego i cienkiego, odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych z pożywienia, ale także wzbudzające aktywność odpornościową przez wydzielanie cytokin, a także ekspresję receptorów immunologicznych w błonie komórkowej. Ta warstwa nabłonkowa zawiera także komórki kubkowe, gruczoły, których zadaniem jest wytworzenie ochronnego śluzu, ale także synteza białek opisywanych jako defensyny, czy też wychwyt antygenów ze światła jelita. Obecnie w pojedynczej warstwie nabłonkowej komórki enterochromochłonne uwalniają hormony i neuropeptydy. W związku z tym integralność bariery jelitowej jest bardzo ważna. Zapewniają ją ścisłe połączenia między komórkami nabłonkowymi jelita, opisywane jako ścisłe złącza, jakie stanowią kompleksy wielobiałkowe zbudowane z pewnych białek określanych mianem okludyn, klaudyn, białek adhezyjnych. Współpraca tych wszystkich składowych bariery jelitowej jest potrzebna dla wchłaniania składników odżywczych, mikroelementów, wody oraz wydzielania w jelicie. Jednocześnie strukturalno-funkcjonalna równowaga, jak określana mianem homeostazy tej struktury, ogranicza, jak wspomniałam, pasaż bakterii chorobotwórczych, a także innych szkodliwych związków, w tym antygenów do krwi. Bardzo ważna prawidłowa szczelność bariery jelitowej może zostać upośledzona przez dysbiozę, czyli zaburzenie flory bakteryjnej, co ma zaburzać komunikację między jelitem a centralnym układem nerwowym i w efekcie powodować apoptozę komórek nerwowych, doprowadzając do rozwoju zaburzeń emocjonalnych, poznawczych, a także różnych innych psychopatologii. Na stan mikrobioty jelitowej może ona wpływać poprzez zmianę żywienia, a także suplementację preparatów określanych jako probiotyczne i prebiotyczne. Probiotyki to żywe komórki bakteryjne, które podane w odpowiedniej ilości wykazują korzystny wpływ na zdrowie. Jak wiadomo, występują one w fermentowanych produktach mlecznych i kiszonkach, a także w preparatach farmakologicznych i za chwilę opowiem o prebiotykach. Nie tylko skład mikrobioty jelitowej jest ważny, ale również możliwości jej modyfikacji przez zastosowanie pro- i prebiotyków oraz za pomocą preparatów probiotycznych. Psychobiotyki, przypominam, to bakterie probiotyczne, które spożywane w odpowiednich ilościach wykazują działanie na oś jelitowo-mózgową, mając korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Jako psychobiotyki najczęściej stosowane są bakterie z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus. W badaniach wykazano, że mleko fermentowane zawierające Lactobacillus gasseri spożywane przez 5 tygodni prowadzi do poprawy jakości snu, a także prowadzi do zmniejszenia objawów związanych ze stresem. Lactobacillus casei z kolei w ilości 100 ml spożywane przez 8 tygodni ma prowadzić do wzrostu stężenia serotoniny w organizmie, która ma bardzo ważne znaczenie w depresji, ale także w nastroju, w samopoczuciu. Bifidobacterium animalis z kolei przyjmowane z mleka przez 125 ml przez 4 tygodnie wpływało na odczuwanie emocji. A Bifidobacterium acidophilis zawarte w 200 ml mleka przez 12 tygodni miało mieć wpływ na funkcje poznawcze w chorobie Alzheimera. Także bakterie kapsułkowane mają podobne działanie i według obserwacji Lactobacillus plantarum pomaga w leczeniu chorób neurologicznych, leczeniu autyzmu, depresji, stanów lękowych, bezsenności i w zespole jelita drażliwego. Lactobacillus rhamnosus stosowany jest w leczeniu właśnie depresji i stanów lękowych. Inny probiotyk czy bakteria, Lactobacillus hebelicus, ma wpływać pozytywnie na nastrój i funkcję jelit. Według badań ponadto Lactobacillus casei ma łagodzić stany zapalne jelit i towarzyszące im biegunki czy wzdęcia. Ma ograniczać namnażanie się chorobotwórczych bakterii w świetle jelita. Lactobacillus fermentum ma wspomagać walkę organizmu z infekcjami przewodu pokarmowego, a także górnych dróg oddechowych. Lactobacillus ruteri normalizuje poziom cholesterolu, a także wspomaga leczenie infekcji Helicobacter pylori. Lactobacillus plantarum jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego, podobnie jak Lactobacillus rhamnosus, który wspomaga pracę jelit i łagodzi objawy jelita drażliwego, a także ma minimalizować ryzyko występowania próchnicy. Bifidobacterium longum łagodzą stany zapalne nie tylko jelit, ale nawet dróg moczowych. Psychofizjologiczne działanie mają wywierać wspomniane drobnoustroje na organizm człowieka przez wpływ na aktywność osi podwzgórze przysadka nadnercza i w ten sposób również na procesy emocjonalne poprzez wytwarzanie cytokin, uwalnianie sterydów w odpowiedzi na stres i funkcjonowanie układu nerwowego przez neuroprzekaźniki, między innymi takie jak glutaminian czy kwas glutaminu masłowy, jak również neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. W badaniach wykazano, że depresja jest skorelowana ze zmniejszoną różnorodnością oraz liczebnością mikroorganizmów biorących udział w powstawaniu mikrobioty jelitowej. Wykazano także, że zespół nieszczelnego jelita, czyli zaburzenie pracy jelit związane ze zwiększoną przepuszczalnością w obrębie bariery jelitowej, powoduje wydostawanie się mikroorganizmów poza obręb światła jelita, będąc przyczyną stanu zapalnego związanego z pojawianiem się m.in. objawów depresyjnych. U ludzi cierpiących na depresję skład mikrobioty jelitowej charakteryzował się większą liczebnością bakterii w rodzaju Gerlia czy Holdmania. Jest tych bakterii dużo, ja nie będę ich cytować, a jak również mniejszą liczebnością bakterii Dilaster i Provetolla. W innych badaniach stwierdzono, że mikrobiota u osób zdrowych posiada więcej bakterii z grupy Bifidobacterium. Różnice w składzie mikrobioty jelitowej wykazali również inni badacze, którzy udowodnili większą liczebność bakterii rodzaju Firmicutes u osób z depresją w stosunku do osób zdrowych. Z kolei nasilenie objawów choroby negatywnie korelowało z liczbą bakterii w rodzaju Fecabacterium. Poza probiotykami w celu poprawy stanu psychicznego dodatkowo stosowane są także inne preparaty, już nieprobiotyczne, i wśród nich wymienia się adenozynometioninę, N-acetylocysteinę, cynk, także witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy i witaminę D. Poza tym bardzo ważne znaczenie mają nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 o bardzo szerokim działaniu w powstawaniu połączeń między komórkami nerwowymi, czyli synaps, poprzez wpływ na degradację i syntezę odpowiednich receptorów. Omega-3 wiadomo, że mają działanie przeciwzapalne, ale także hamują apoptozę, czyli naturalną fizjologiczną śmierć komórek, które są uszkodzone albo zakażone wirusem. Wpływają także na funkcjonowanie błon komórkowych i działanie czynnika mózgowego, a także wychwyt zwrotny neuroprzekaźników. Z badań wynika, że zastosowanie N-acetylocysteiny, bardzo ważnego składnika w tej chwili, który jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, wpływało na skuteczność terapii w schizofrenii, w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, jaka ma działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne. Niedobór cynku jest z kolei powiązany z nasileniem objawów depresyjnych, a jego suplementacja dołączona do leków przeciwdepresyjnych ma odgrywać rolę w poprawie nastroju. Cynk także zmienia aktywność cytokin, wpływa na procesy neurogenezy poprzez wpływ na stężenie bardzo ważnego czynnika, nazywa on się neurotroficznym czynnikiem pochodzenia mózgowego. Z kolei witaminy z grupy B odgrywają rolę w prawidłowym funkcjonowaniu tkanki nerwowej, a niedobór kwasu foliowego był związany z występującymi częściej objawami depresyjnymi. Ponadto niskie stężenie witaminy D wiązało się z większym ryzykiem występowania schizofrenii i depresji. Procesy neurorozwojowe, jak wiadomo, najszybciej przebiegają we wczesnych okresach życia dziecka i w dzieciństwie. Dlatego skład flory jelitowej jest tak ważny dla psychicznego rozwoju dziecka. Oprócz czynników genetycznych, czynniki środowiskowe, w tym również żywienie, mają wpływ na prawidłowy przebieg tych procesów. Wykazano, że karmienie piersią i jakość diety w pierwszym roku życia ma wpływ na funkcje poznawcze w wieku lat 17. Wiadomo także o wpływie diety na ryzyko występowania zaburzeń otępiennym w późniejszych okresach życia. Najbardziej przebadana i najbardziej znana co do ryzyka występowania depresji, a także demencji jest dieta śródziemnomorska. I badania potwierdzają neuroprotekcyjny wpływ takich produktów żywnościowych jak zielone warzywa, które są bogate w witaminy A, E, kwas foliowy, karotenoidy, występujące także w rybach, owocach morza, kwasy tłuszczowe bogate w omega-3 oraz jagody zawierające polifenole. Natomiast dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe oraz nienasycone kwasy tłuszczowe trans wiązała się z większym ryzykiem występowania zaburzeń otępiennych, dlatego należy je ograniczać, podobnie jak wszelkie przetworzone pożywienie, zwracając uwagę także na warunki sanitarno-higieniczne. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć o roli flory jelitowej i konieczności wzbogacania flory jelitowej niekoniecznie probiotykami z tabletek czy z kapsułek, ale naturalnych kwaszonek i produktów pochodzenia mlecznego, zwierzęcego, mleka, kefirów, jogurtów czy też kwaszonych buraków i innych kwaszonych produktów. To tyle. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.